Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu profesorowi, księdzu Waldemarowi za zaproszenie. I czuję się naprawdę zaszczycony z wielu powodów. Przede wszystkim, że jestem w tak czcigodnym miejscu, jak tutaj ośrodek karmelitański. Przyznam się z trochę ze wstydem, że po raz pierwszy tu jestem, więc tym bardziej jest mi miło. Ponadto jest mi niezwykle miło, że ten cały cykl konferencji wprowadzający w kontemplację, w medytację chrześcijańską, a więc to, co już prowadzi do mistyki chrześcijańskiej, a więc do zjednoczenia z Bogiem, mam zaszczyt zapoczątkować właśnie poprzez ten wykład czy konferencję, którą zaproponował mi ojciec Waldemar. A trzeba powiedzieć, że temat dosyć trudny, bo należy zadać pytanie, czy w ogóle można mówić o modlitwie myślnej, czy o modlitwie kontemplacyjnej w Starym Testamencie. Zaraz pokażę, dlaczego takie pytanie się rodzi. Zacznę jednak od tego, że w Starym Testamencie, w przeciwieństwie do Nowego Testamentu, o czym będzie mówił dzisiaj ksiądz profesor Waldemar, nie ma takich wezwań módlcie się. Tak jak na przykład mamy wezwania, zachęty w Ewangeliach, słowa Pana Jezusa, czy w listach świętego Pawła. Właściwie takiego wezwania w Starym Testamencie nie znajdziemy, a to dlatego, że człowiek biblijny, tego wyrażenia będę używał dosyć często, człowiek biblijny, na koniec wyjaśnię, jak należy właściwie je rozumieć, do kogo się on odnosi. Otóż człowiek biblijny Starego Testamentu w praktyczny sposób podchodził do modlitwy, praktycznie stosował to, co my właściwie tak naprawdę, mówię bardzo ogólnie, znamy z teorii. Mianowicie, gdybyśmy mieli podać definicję, najprostszą definicję modlitwy, to oczywiście powiedzielibyśmy rozmowa z Panem Bogiem. I tak właśnie człowiek biblijny Starego Testamentu pojmował rozmowę. Rzeczą oczywistą w myśli Starego Testamentu dla biblijnego Izraela jest to, że istnieje, że jest Bóg. To nie ma tutaj żadnej filozofii, żadnego dowodzenia, ewentualnie odniesienie do najważniejszego przekazania, które formułuje nie, że jest Bóg, tylko że Bóg jest jedyny. A więc jest Bóg i to pojmowany jako osobowo, jako osoba. A więc człowiek, który się zwraca, tak jest w Starym Testamencie, do Niego, mówi do osoby, rozmawia z Bogiem. Stąd mamy bardzo różne formy modlitwy. Stary Testament jest więc księgą modlitwy rozumianej jako rozmowa z Bogiem. I ta rozmowa przebiera, jak dobrze wiemy z własnej lektury Pisma Świętego, bardzo różne formy. Czasami jest to faktyczny dialog. I tu wystarczy przywołać 18 rozdział z Księgi Rodzaju, rozmowa Abrahama z Panem Bogiem. Zwróćmy uwagę, nawet tak należy mówić, rozmowa Abrahama, na pierwszym miejscu Abraham z Panem Bogiem, bo on tę rozmowę w zasadzie inicjuje. Rozmowa dotycząca ilości sprawiedliwych dla ocalenia Sodomy i Gomory. Ale takie rozmowy znajdujemy także, czy rozmawia z Panem Bogiem Mojżesz, Amos. Mamy także modlitwę, rozmowę w formie błagalnego wołania. Przykładowo prorok Eliasz, bardzo krótko. Zabierz mi już życie, bo nie jestem godzien żyć dłużej od moich przodków. Z dzisiejszego punktu widzenia byśmy powiedzieli, no, czy rzeczywiście to jest właściwa modlitwa, czy to jest stosowna prośba. Ale widzimy właśnie, jak jest pojmowany Bóg przez Eliasza, czy człowieka biblijnego Starego Testamentu w ogóle, jak również jak zwraca się, jak rozmawia. To jest jedna z form modlitwy. Takie wołania, błagalne wołania mamy też w przypadku psalmisty, króla Ezechiasza, który świadomy jest tego, że musiał w połowie dni swoich odejść, ale jednak Pan zachował go przy życiu. Inna forma modlitwy, tej rozmowy z Panem Bogiem, to różnego rodzaju pochwalne i dziękczynne pieśni, na przykład Anny po urodzeniu Samuela, Judyty, psalmisty, czy trzech młodzieńców w piecu ognistym. A nawet znajdujemy formy modlitwy, rozmowy z Panem Bogiem, czy nawet czasami to jest pewien forma monologu, to znaczy nie tyle monologu, co z jednej strony, to znaczy od człowieka wypływa ten głos, mianowicie skarga czy wręcz kłótnia. Tak mamy w przypadku Mojżesza, który też prosi, żeby jego życie już zostało, żeby życie zostało mu odebrane. Praktycznie większa część Księgi Hioba to też jeden wielki głos skargi, czy w przypadku proroka Jeremiasza, albo Jonasza, o czym słyszeliśmy w liturgii słowa w tym tygodniu. Te przykłady oczywiście można mnożyć, wskazując na pewne rozróżnienia właśnie i czy w dziękczynieniu, czy w przepraszaniu i błaganiu, jako takich trzech głównych nurtach modlitewnych. I na podstawie podanych przykładów zwróćmy uwagę, że w Starym Testamencie rozmawiają z Bogiem, to znaczy modlą się i to bez żadnej właśnie zachęty do rozmowy, do modlitwy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Poszczególne osoby, konkretna osoba, jak i cała wspólnota. Ta modlitwa, rozmowa z Bogiem dokonuje się podczas liturgii i wydarzeniach świeckich. Na przykład Machabeusze modlą się przed rozpoczęciem bitwy. Ta modlitwa, to rozmowa z Panem Bogiem odbywa się zarówno w świątyni, jak i w domu. Te modlitwy zostały przekazane zarówno w formie poetyckiej, tej psalmy, pieśni, kantyki, które są obecne także w modlitwie brewiarzowej, jak i prozą. Były mówione i śpiewane. A więc proszę zobaczyć, że mamy całe tutaj spektrum wszelkiego, wszystkie właściwie możliwe rodzaje modlitwy, także i jej zanoszenie, ta rozmowa z Bogiem co do miejsca, co do czasu, co do wydarzeń. Ale w tej różnorodności jest jeden wspólny mianownik. Mianowicie były wypowiadane na głos, były mówione głośno. Chociażby z prostego względu, skoro jest to rozmowa, no to muszą być wypowiedziane słowa. Przykładem może być niezrozumienie, obiekcje Helego, gdy patrzył na Annę. Zapewne pamiętamy to wydarzenie z początku pierwszej księgi Samuela. Anna usilnie błaga Pana Boga, żeby doczekała się daru macierzyństwa. I to w narracyjnie tekst tam sugeruje, że w sposób zwyczajowy poruszała ustami, a więc tak jak się mówi, ale prawdopodobnie nie wydawała głosu, nie wydawała dźwięku. I teraz Heli, który ją obserwował gdzieś z boku, nagle mówi, no dokąd będziesz pijana, dokąd będziesz wytrzeźwiej wreszcie, dopiero tutaj przyjdź się modlić, prawda, czyli rozmawiać z Panem Bogiem. I wtedy Anna przedstawia swoją dramatyczną sytuację i także to, co, w jaki sposób się modliła. A zatem wypowiadane modlitwa, rozmowa wypowiadana głośno. I świadczą, proszę Państwa, o tym także czasowniki, które poprzedzają modlitwę, tak znaczy w tej części narracyjnej. Prawda? Ciekawą jest rzeczą, że rzadko pojawiają się w takim kontekście czasowniki atar i hillel, które oznaczają modlić się, chwalić Pana Boga. Żeby być dobrze zrozumianym, powtórzę, o co mi chodzi, że w tej części narracyjnej jest przedstawiona sytuacja, że ktoś przyszedł do świątyni, stanął, prawda, i zaczyna się modlić i następuje ten tekst modlitwy. Więc chodzi mi o to wprowadzenie. Otóż właśnie rzadko pojawia się tutaj rzadko się pojawiają czasowniki oznaczające modlitwę, natomiast o wiele częściej występują tak zwane verba dicendi, a więc te, które wyrażają czynność mówienia. A więc czasownik amar, mówić, kara, wołać, czy zaak, krzyczeć. To nam pokazuje także formę modlitwy, z jaką na przykład psalmista czy prorocy modlili się. mówili do Pana Boga, rozmawiali, albo nawet krzyczeli, wołali, prawda? Więc cały czas jest tutaj akcent położony na tę stronę słyszalną. I taka praktyka była powszechna w starożytności, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w świecie grecko-rzymskim. Na przykład w eposach Homera, czy w tragediach greckich okresu klasycznego, a więc w tragediach Aeschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, znajdujemy modlitwy, gdzie jeden z bohaterów stoi na przykład przed posągiem bóstwa i wypowiada modlitwę też głośno, prawda? Nie ma w zasadzie modlitwy myślnej. Jeszcze w przypadku właśnie tutaj tragedii greckiej można powiedzieć, że w odpowiednim metrum, gdy jest czytany ten tekst w oryginale, to właściwie tak naprawdę ta modlitwa wychodziła w pewnym sensie śpiewana, że nawet nie trzeba było właściwie tutaj używać pewnych tonacji śpiewu, ale samo metrum już odpowiednio odczytane, wyrecytowane przechodziło w melodię. A zatem Stary Testament w przypadku modlitwy pokazuje nam, że głos jest formą komunikacji człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Tak mamy na przykład w psalmie 34, wersecie 7 i 99. Tutaj odczytam: ten biedak zawołał, użyty jest czasownik kara, zawołał, gdzie w innych kontekstach ten czasownik oznacza rzeczywiście wołać. A Pan Bóg wysłuchał i wybawił go od wszelkich trosk. Psalm 99, wersety 6 i 7. Wołali, również czasownik kara, do Pana, a On odpowiedział. W słupie obłoku przemawiał do nich, a strzegli Jego świadectw i przykazań, które im nadał. I to wołanie, ten głos, znaczy wydobywany głos jako forma komunikacji z Bogiem, właśnie wychodzi szczególnie od osób ubogich, pokrzywdzonych, prześladowanych, cierpiących czy grzesznych. Można więc mówić w przypadku teologii Starego Testamentu, ale w ogóle w Piśmie Świętym, o teologii głosu, analogicznie jak mówimy o teologii słowa. Jednym z jej aspektów jest to, że człowiek biblijny ma świadomość obecności Pana Boga. To, co powiedziałem na początku. Człowiek nie tylko wierzy, ale jest przekonany, że jest Bóg. I to Bóg rozumiany jako i pojmowany jako osoba. W ten sposób modlitwa w Starym Testamencie to rozmowa osoby, pisaną wielką literą, z osobą i dlatego przybiera ona tak różne formy, w tym nawet sporu, kłótni czy robienia wyrzutów. Niektóre z tych modlitw, które notabene może nawet nie chcemy nazywać modlitwami, mogą budzić nasze zdziwienie i zgorszenie. A na marginesie, już w tej części, bo temu właściwie służy, tak jak rozumiem, ma służyć cały cykl konferencji poświęconej medytacji, można już teraz zadać pytanie o naszą modlitwę i o wiarę w Boga, i nasze pojmowanie Go. Czy na przykład umiem prawować się z Bogiem, jak Abraham, lub czy umiem skarżyć się w obliczu nieszczęścia, w obliczu jakiejś osobistej tragedii, jak Jeremiasz czy psalmista? Oczywiście mówię tutaj, mam na myśli rzeczy słuszne. Głos, modlitwa wypowiadana w ten sposób, to nie tylko przekaz słów, na zasadzie, aby modlitwa moja dotarła do Ciebie, jak mówi prorok, jak się modli prorok Jonasz, ale jest to modlitwa rozumiana jako więź łącząca człowieka z Panem Bogiem. Zaufanie, oddanie, a nawet jest wyrazem przyjaźni i bliskości. Czyli człowiek biblijny ma świadomość, kiedy się modli, że staje twarzą w twarz z Bogiem. Nie widzi Go, ale wie, że rzeczywiście jest przed Bogiem. Pozostając jeszcze w kontekście modlitwy wypowiadanej, chcę zwrócić uwagę na pewien tekst, mianowicie na najważniejsze przykazanie Starego Testamentu, które rozpoczyna się od wezwania Szema Izrael, czyli słuchaj Izrael. To wezwanie kilkakrotnie pojawia się w Wielkiej Mowie Mojżesza, w Księdze Powtórzonego Prawa. A co ono dokładnie oznacza? Otóż bardzo ciekawy komentarz przedstawił ojciec profesor Pietro Bovati, jezuita, mój profesor, mój promotor z Papieskiego Instytutu Biblijnego. Może będzie zdumiewającą rzeczą, ale to jest dość prozaiczne stwierdzenie. Być może na to nie zwracamy uwagi. Otóż to wyraźnie wypowiadane słuchaj wiąże się z wezwaniem, aby nastała cisza. Po prostu słuchaj Izraelu, to znaczy najpierw się ucisz. Już nie chcę powiedzieć bardziej dosadnie, ale po prostu zamknij usta i teraz posłuchaj. I w tym kontekście, moi drodzy, przypomnijmy sobie, jak wygląda modlitwa pod ścianą płaczu, czy jak ktoś z Państwa był, jak wygląda modlitwa w synagodze, czy w szkole żydowskiej. Dzieci w szkole żydowskiej do dziś dzień uczą się czytać. Pierwszą czytanką jest Tora, czyli pięcioksiąg, prawo mojżeszowe, i od początku uczą się czytać na głos. I każdy czyta głośno ten tekst. W swoim tempie, wedle swoich umiejętności, a więc powstaje czasami rzeczywiście wielki taki dysonans, prawda, bo każdy nieco w innym tempie czyta. To samo modlitwa pod ścianą płaczu w synagogach. Modlitwa cały czas zanoszona głośno. I wtedy to właśnie się rozlega. Słuchaj Izraelu, cała społeczność, aby usłyszeć słowa, uwierzyć, że Pan to Bóg jeden i zachować to pierwsze przykazanie, musi się najpierw uciszyć. Dobrze, i tak mówię o tym już około 20 minut i proszę zobaczyć, że Państwo stwierdzicie, że mówię całkowicie nie na temat. Bo nie mówię o modlitwie myślnej, o modlitwie medytacyjnej, tylko o modlitwie wypowiadanej głośno. To znaczy o modlitwie tak, jak ona wygląda w Starym Testamencie. A zatem rodzi się pytanie, czy można mówić o modlitwie myślnej w pierwszej części Pisma Świętego. Powyższe przykłady i lektura chociażby takich ksiąg jak Księga Tobiasza, której tutaj specjalistą jest ksiądz profesor Waldemar, Judyty, Estery, Daniela, czy też psalmy mogą wskazywać, że taka praktyka może w ogóle nie była znana. Jednak Pan Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Jeżeli będziemy właśnie uważnie szukali, starannie, uważnie czytali Stary Testament, to rzeczywiście możemy wyłuskać, i to w dosłownym tego znaczeniu, w dosłownym tego słowa znaczeniu, formy pobożności prowadzącej do medytacji, do kontemplacji. Źródłem do odkrycia modlitwy myślnej w Starym Testamencie jest Księga Psalmów, która znajduje się w samym centrum Pisma Świętego. Zapewne Państwo wiecie, ale kiedy mówię o psalmach na różnych spotkaniach, wykładach, zawsze zwracam na to uwagę. Biorąc Pismo Święte, Stary i Nowy Testament do ręki, gdzie znajdują się psalmy? Jeżeli otworzymy, to proszę bardzo, tu zaznaczyłem, to jest Księga Psalmów. A więc gdzie? W środku. Inaczej mówiąc? W sercu Pisma Świętego. Księga Psalmów, można powiedzieć, to serce Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. I to myślę, że to nie jest tylko sprawa przypadku, sprawa edycyjna, sprawa kanonu, ale także tu się objawia sprawa Bożego natchnienia. Nie wiem, czy ksiądz profesor się ze mną zgadza, ale myślę, że to też Pan Bóg chciał w ten sposób przez kanon coś nam powiedzieć. Całym sercem, że to jest serce. Tak, proszę, bo już się jest pytanie.
Ja słyszałam taką konferencję, że właśnie pieśń nad pieśniami jest dosłownie wyrażeniem tego, co jest w samym środku Pisma Świętego. Słowo nad.
Tak, to jakbyśmy rzeczywiście już tak matematycznie obliczali, rachunkowo. Tak, ale to powiedzmy po Księdze Psalmów następuje Księga Przysłów, a po Księdze Przysłów Kohelet i Pieśń nad Pieśniami. Jest to w bliskim sąsiedztwie. Ale myślę, że nawet tak wizualnie to też to widać. Ale dziękuję bardzo jak najbardziej. Jak najbardziej. Księga Psalmów to modlitewnik Starego Testamentu, obecny w życiu religijnym biblijnego Izraela, czego świadectwem są cytaty z Księgi Psalmów, z tej księgi, zarówno w Nowym Testamencie. Pan Jezus wielokrotnie przytacza psalmy, również święty Paweł Apostoł, a tak na marginesie w współczesnych tekstach, czyli tekstach kumrańskich, również bardzo często jest Księga Psalmów cytowana. Pan Jezus modlił się, przywołując psalmy, chociażby słynne to wezwanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Psalmy także stały się modlitwą Kościoła w liturgii słowa czy liturgii godzin. I o tej księdze już napisano bardzo dużo i zapewne będzie napisane jeszcze wiele. Powiem, że też ostatnio ukazała się książka pod moją redakcją zatytułowana Scrutare Medeus et Cognosce Cor Meum, czyli Przeniknij mnie Boże i poznaj serce moje. To księga pamiątkowa dla księdza profesora Antoniego Troniny. Jak zawsze podkreślam, mojego mistrza. I jest to zbiór 31 artykułów dotyczących tylko psalmów. A więc księga pamiątkowa, ale o charakterze monograficznym, gdzie psalmy są ukazywane w różnej odsłonie, z różnej perspektywie. O psalmach powiem tylko, tutaj przytoczę ze słownika teologii biblijnej ojca Xaviera Leona Difura takie spostrzeżenie, uwagę. Słownik bardzo dobry, a dziś już nieco zapomniany. Rzadko się, jak zauważam, się z niego korzysta. Mianowicie ojciec Difur mówi: dając nam psałterz, Bóg włożył w nasze usta słowa, które sam chce usłyszeć. I parafrazując te słowa, można powiedzieć, że Bóg poddał w nasze umysły myśli, w nasze umysły poddał myśli, które mają prowadzić nas do Niego. I teraz już, żeby przejść rzeczywiście do tematu. Tekstem, który posłuży w ukazaniu modlitwy myślnej w Starym Testamencie, będzie, proponuję, żeby był Psalm 119. Jest to wielka i obszerna medytacja nad prawem Bożym, zarazem najdłuższy psalm i w ogóle rozdział w Piśmie Świętym. Psalm sobie liczy 176 wersetów. Właściwie jest odmawiany codziennie w modlitwie brewiarzowej, najczęściej w ciągu dnia. Podzielony jest on na pewne równe jednostki, które rozpoczynają się kolejną literą alfabetu. Alfabetu hebrajskiego oczywiście. W wersecie 15 czytamy: pragnę rozmyślać o Twoich rozporządzeniach i rozważać Twoje ścieżki. To właśnie będzie punkt wyjściowy w odpowiedzi na pytanie, czy w życiu człowieka biblijnego była obecna modlitwa także myślna, nie ta werbalna, wypowiadana głośno, ale także będąca w umyśle, ale oczywiście ukierunkowana na Pana Boga. Użyte tutaj czasowniki, hebrajskie czasowniki szich oraz nawad, jednoznacznie wyrażają czynność dokonywania pewnej refleksji, rozważania, zastanawiania się, a nawet przyglądania się w przypadku nawad, czegoś, przyglądania się na coś z uwagą, z pewną atencją. Pierwszy z nich, szich, oznacza dokładnie rozważać, medytować, myśleć, ale także mówić, lamentować, czyli ten aspekt werbalny mimo wszystko tutaj w zakresie semantycznym jest obecny. Ten czasownik, proszę wybaczyć, tutaj bibliści lubią statystyki występowania, ale one są bardzo ważne, przynajmniej nam podpowiadają pewne rzeczy. I to dobrze widać na przykładzie tego czasownika. Mianowicie w całym Starym Testamencie ten czasownik, szich, myśleć, rozważać bardziej, takiego rozważać, medytować, występuje 20 razy, z czego 14 razy w psalmach. A w psalmie 119, który będzie tutaj podstawą do tych rozważań, czy już się stał podstawą do rozważań, 6 razy. A więc widzimy 20 razy w całym Starym Testamencie, 14 w samych psalmach, a 6 razy, czyli prawie połowa z tych wystąpień psalmicznych jest tylko w psalmie 119. A więc to rzeczywiście już zwraca uwagę. Teraz przyjrzyjmy się pewnym tekstom, w których ten czasownik występuje. Jednym z nich jest psalm 77, wersety 12 i 13. Psalmista mówi: wspomnę na dzieła Pana. Tak, wspominał będę Twoje dawne cuda, rozpamiętywał wszystkie Twoje dzieła i rozważam je, i rozważam Twoje czyny. Wspominanie dawnych dzieł Boga było powinnością biblijnego Izraela, zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak i indywidualnym. A psalm 77 to lamentacja, a nawet w pewnych wersetach zwątpienie w dalszą pomoc Pana Boga. Tutaj zwracam uwagę na treść naszej modlitwy. Proszę bardzo, psalmista żyje nadzieją, ale psalmista także nie waha się wątpić, czy rzeczywiście, widząc na przykład zło, serię nieszczęść, wątpić, co będzie dalej. Oczywiście dokonuje się tu przewartościowania, ale to nie jest tematem tej konferencji. Aktualna sytuacja musiała być dla psalmisty na tyle ciężka, że wyznaje on wcześniej z bólem. Wcześniej, to znaczy, to są wersety 6-8. Rozmyślam o minionych dniach. Lata przeszłości wspominam. Gdy gram nocą w moim sercu, rozważam i dociekam. I docieka mój duch. Czy Pan odrzuci na wieki i nigdy już nie okaże łaski? Należy zwrócić uwagę na nagromadzenie czasowników z tej samej grupy semantycznej. Rozważać, wspominać, ponownie rozważać, tylko wyrażone za pomocą innego czasownika, czy też dociekać. A to wszystko, jak mówi psalmista, dokonuje się w moim sercu i w moim duchu, a więc we wnętrzu człowieka. Te czasowniki i wyrażenia są semickim sposobem tego, co my możemy dziś określić jako modlitwa myślna, kontemplacja, medytacja. Powtarza się idea w przywołanych wcześniej wersetach, czyli w tym 12 i 13, od którego wyszedłem w przypadku psalmu 77. Z tą różnicą, że teraz psalmista właśnie w tych wersetach kolejnych nabiera już optymizmu i ma pełne przekonanie, że Pan Bóg, który dokonał wielkich rzeczy w przeszłości, również teraz jest Bogiem działającym cuda. W jednym psalmie mamy więc przejście od zwątpienia do całkowitej ufności. A to wszystko dokonuje się podczas medytacji i kontemplacji. Rozważam w sercu, duch mój docieka. Tu nie ma, właściwie tutaj widzimy, nawet na tym poziomie retorycznym, czy nawet narracyjnym, nie ma tutaj charakteru, ta modlitwa nie ma charakteru, żeby była wypowiadana głośno. Ich przestrzenią jest bowiem serce i duch, a nie usta czy język. A takie sformułowania też często znajdujemy w kontekście modlitwy. Na przykładzie psalmu 77, użytych w nim czasowników i wyrażeń, możemy więc mówić o modlitwie myślnej w Starym Testamencie, czyli, jak mawiali filozofowie średniowieczni, czy naukowcy, czy ludzie nauki od czasów średniowiecza, quod erat demonstrandum, czyli co należało wykazać. Inny psalm to psalm 143, werset 5. Tam czytamy: wspominam minione dni, rozpamiętuję wszystkie Twoje dzieła, dzieło Twoich rąk rozważam. Sytuacja jest bardzo podobna w tym psalmie 143 do tej z psalmu 77, z tą różnicą, że ta skarga ma już wymiar indywidualny. Tutaj psalmista z tego psalmu 143 wspominając, rozważając, rozmyślając wielkie dzieła Boże, z ufnością prosi o wybawienie od sądu. Sytuacja, w której się znalazł, to znaczy prześladowanie ze strony nieprzyjaciół, może zakładać, że cała modlitwa, czyli ta skarga i prośba, dokonuje się w myślach. Mogą to potwierdzać słowa: omdlewa we mnie duch, a we mnie serce moje zamiera. Czy też: moja dusza pragnie Ciebie jak wyschła ziemia. W swojej słabości zatem psalmista wydaje się nie być w stanie wydobyć z siebie głosu. I dlatego pozostaje mu rozmawiać z Panem Bogiem w swoich myślach. A zatem ponownie na przykładzie psalmu 143 możemy mówić o modlitwie myślnej w Starym Testamencie. I teraz przechodząc już do psalmu 119, te dwa psalmy przywołałem dlatego, że występują te same czasowniki, te same wyrażenia. Otóż w psalmie, w psalmie 119, oprócz tego 15 wersetu, gdzie po raz pierwszy pojawia się ta myśl o rozważaniu, dociekaniu, rozpamiętywaniu, w wersecie 23 czytamy: choć władcy zasiedli, aby mnie oskarżać, to jednak Twój sługa będzie rozważał Twoje ustawy. I to bardzo ciekawa postawa, która rzeczywiście może być tak egzystencjalnie pojawić się nawet w naszym życiu. Otóż wobec napastliwych oskarżeń, choć władcy zasiedli, aby mnie oskarżać, niewykluczone, że te oskarżenia były wypowiadane głośno, psalmista co robi? Zachowuje milczenie. Ale tylko tak naprawdę pozorne milczenie. Bo zasiedli mnie oskarżać, to jednak Twój sługa będzie rozważał Twoje ustawy. W rzeczywistości psalmista rozważa Boże ustawy, a więc oczekuje sprawiedliwego wyroku. Przyjmuje więc on postawę podobną do sługi pańskiego, który, jak czytamy w księdze proroka Izajasza, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Zatem psalmista, podobnie i sługa pański, przyjmuje, czy nawet można tu postawić znak równości w pewnym sensie, pokornie przyjmuje zło, ale swoje myśli kieruje ku Bogu, jako swojemu jedynemu obrońcy, o czym świadczy tutaj rzeczownik hok, który oznacza coś ustalonego, to, co się słusznie komuś należy, w pewnym sensie przydział, czy także jako po prostu może być rozumiane jako prawo. Dzieje mi się krzywda, ale ja nie wypowiadam słowa, bo pokładam w Tobie, Panie Boże, ufność i rozmyślam, rozważam nad Twoim prawem. Czyli inaczej mówiąc, jestem pewien Twojego sprawiedliwego wyroku. Proszę zobaczyć, że taką postawę przyjął prawdziwy sługa pański, czyli Pan Jezus, podczas procesu i całej swojej męki. Psalm 119, werset 27. Daj mi zrozumieć drogi Twoich poleceń, a będę rozważał Twoje cuda. Tu już mamy bardziej optymistyczną sytuację. Psalmista pragnie rozważać, czyli medytować nad cudami dokonanymi przez Pana Boga. Użyte tutaj owe cuda, po hebrajsku nifalot, to przede wszystkim wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. To, co święty Hieronim, tradycja łacińska, czy Kościół Zachodni, określił jako magnalia Dei, wielkie dzieła Pana Boga. Ale również tak określono chociażby zapowiedź przejścia przez Jordan. Czyli mamy w zasadzie tutaj w przypadku tych cudownych wydarzeń szeroko rozumiany kontekst wyjścia z Egiptu i dojścia zajęcia ziemi obiecanej. I rozważanie tych wielkich dzieł, można powiedzieć w przypadku Starego Testamentu największych dzieł Bożych, prowadzi do uwielbienia Boga i pokładania w nim ufności. Ta medytacja to już pewne takie założenie, ale bardzo prawdopodobne. Ta medytacja mogła dokonywać się w kontekście święta Paschy, kiedy to przywoływano te wydarzenia na zgromadzeniu i podczas uczty paschalnej. Po ich ogłoszeniu, prawda, to dociera werbalnie, słyszalnie do psalmisty. Psalmista teraz uczy, że należy to wszystko rozważyć w swoim sercu, dzięki czemu człowiek będzie szedł drogą Bożych przykazań. Skoro Bóg dokonał tak wielkich dzieł Bożych, poznaje to w swoim sercu, rozważam w umyśle, żyje tym mój duch, to teraz też żyć tym będę na co dzień. Jeszcze trzy teksty z psalmu 119, werset 48. Wyciągam dłonie ku Twoim przykazaniom, które miłuję, i rozważam Twoje ustawy. Psalmista rozważa, kontempluje wręcz prawo Boże, Jego przykazania, a poznając ich treść, które one niosą, mówi wprost: Twoje przykazania miłuję. A więc widzimy też na przestrzeni całego tego psalmu 119, jak ta myślowa modlitwa się rozwija. Najpierw nie tyle od zwątpienia, ale co od sytuacji trudnej, w konfrontacji na przykład z przeciwnikami. Teraz już dochodzi psalmista do tego, że to rozważanie prawa Bożego, o tym za chwilę, co jest właśnie przedmiotem rozważania, sprawia, że ta medytacja prowadzi do miłowania Bożych przykazań. To jest owoc tej medytacji, tej modlitwy myślnej, kontemplacji Starego Testamentu, czy człowieka biblijnego. Jeszcze werset 78 i 148. Niech się zawstydzą zuchwali, bo niesłusznie mnie dręczą, a ja rozważam Twoje polecenia. Proszę zobaczyć, że wcześniej, w wersecie 23, psalmista przyjmuje postawę bierną. Medytuje, rozważa, ale milczy wobec prześladowców. Teraz, nawet jeszcze nie pod koniec, ale mniej więcej w centralnej części, mówi: niech się zawstydzą zuchwali, bo niesłusznie mnie dręczą. Bo moja siła jest właśnie w tej modlitwie myślnej, w tej medytacji, bo dzięki niej jestem z Panem Bogiem. I 148. Moje oczy wyprzedziły, tu tak podaję w miarę dokładny przykład, werset jest trudny pod względem literackim, trudny do przetłumaczenia, podaję w miarę takie najdokładniejsze tłumaczenie. Moje oczy wyprzedziły straż nocną, aby rozważać Twoje słowo. Mamy w innych przykładach, bodajże w Biblii Tysiąclecia, moje oczy budzą się jeszcze przed świtem. Sens jest oczywiście ten sam. Ale chodzi o to, że psalmista już nie tylko podczas liturgii, czy podczas dnia, w osobistej modlitwie rozważa prawo Boże, ale nawet nie to, że to prawo mu spędza sen z powiek, ale właśnie jakby nie chciał tracić czasu na sen, że nawet nocą staje wcześniej, by już dokonywać refleksji, by medytować, by rozważać Twoje słowo. Co jest przedmiotem rozważań na przykładzie przywołanych tutaj tekstów, zwłaszcza w Księdze Psalmów, a zwłaszcza w Psalmie 119? Otóż chyba już, proszę Państwa, zauważyliście, nie jest tutaj, no, powiem nieładnie, no ale tak to pod względem tutaj, prawda, gramatycznym, czy powiedzmy tutaj to wygląda. Nie jest przedmiotem Bóg. Tu nie ma medytacji nad Bogiem. Na przykład nad Jego imionami, tak jak spotykamy taką formę medytacji. Nie ma medytacji nad przymiotami Pana Boga. Nie, tym psalmista się nie zajmuje. Pan psalmista, jak widzieliśmy, zwłaszcza w psalmie 119, ale także i w innych miejscach, przede wszystkim rozważa prawo Boże. A co jest prawem Bożym? Co to jest prawo Boże? Mądrość. W psalmie 119 pojawia się aż 8 określeń, które synonimicznych określeń, które ukazują właśnie treść, przedmiot medytacji. Jest to Tora, znane słowo, prawo. To słowo pojawia się aż 25 razy w psalmie 119. Następnie rzeczownik Dawar, też zapewne znany, najczęściej tłumaczone jako słowo, ale to też rzeczownik bardzo bogaty, z bogatym spektrum semantycznym, występuje 22 razy w psalmie 119, a ponadto takie rzeczowniki, już tylko będę podawał znaczenie, świadectwo, wyrok, powiedzenie, ustawa, przykazania, polecenie. A więc nad tym rozmyśla. To jest przedmiotem medytacji, kontemplacji. To psalmista rozważa. A właśnie refleksja, kontemplacja Bożych przykazań, ogólnie mówiąc Bożego Słowa, tak możemy powiedzieć, czy Bożego Prawa, prowadzi go do Boga. Do tego, że tym przykazaniem, tym prawem Bożym, tym Słowem będzie żył. Miłuję Twoje Słowo. No. Teraz niech także inni, niech się zuchwali, zawstydzą, ale w domyśle niech zuchwali tym Słowem żyje. A więc kontemplacja w tym wymiarze Starego Testamentu, na przykładzie psalmisty 119, pokazuje nam, że powinna ona przebiegać w taki sposób, czy powiedzmy jej owocem, czy celem tej kontemplacji modlitwy myślnej w Starym Testamencie powinno być to, co wyraził święty Jakub w bardzo prostym, oczywistym zdaniu, ale nie zawsze, trzeba powiedzieć, przez nas praktykowanym. To znaczy, wprowadzajcie słowo w czyn. Zatem kontemplacja, ta modlitwa myślna Starego Testamentu, to właśnie nie teoretyczne rozważanie, bo trzeba powiedzieć, że grozi takie niebezpieczeństwo, że może się dokonywać pewna refleksja i to bardzo głęboka nad Słowem Bożym. Zarówno ta egzegetyczna, naukowa, ale także i ta duchowa. Teraz powstaje pytanie, czy to ma przeobrażenie na mojego ducha. Dokonuję to w swoim sercu, przechowuję w swoim sercu nawet, ale czy teraz to wydobywam, jak ten mędrzec, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii. Czy teraz to wydobywam ze swojego serca, to znaczy nie tylko czy nauczam, przekazuję, ale czy tym istotnie żyję. Bo psalm 119 również pokazuje nam, że to rozważanie Słowa Bożego ma nas prowadzić drogą. Tutaj ten rzeczownik derech, droga, też występuje kilkakrotnie, kilkanaście razy. To rozważanie Słowa Bożego ma prowadzić właśnie do praktycznej formy, mianowicie mam strzec, zachowywać Bożego prawa. Więcej, ten czasownik szamar, strzec, występuje 20 razy w psalmie 119. Mam tym słowem żyć, a więc ten czasownik występuje również 20 razy. Mam się uczyć tego słowa, a więc rozumieć je. Tutaj już statystykę pomijam, ale mam je znać, a znać w języku biblijnym to miłować. Tak, proszę Państwa, czas się już tutaj właściwie skończył. Nie chcę przedłużać, bo jeszcze miałem przygotowaną refleksję na rozważania na temat psalmu 119, ale to może będzie tej części modlitewnej ewentualnie, czy przy dyskusji, pytaniach. Zakończę tylko tym wyjaśnieniem, co rozumie przez człowiek biblijny. Oto oczywiście przede wszystkim ten obraz człowieka, który nam się rysuje z uważnego, duchowego czytania Pisma Świętego. Tak jak właśnie to widzimy w przypadku psalmisty. Ale przez to określenie człowiek biblijny nie rozumiem tylko w wymiarze, znaczy to wyrażenie rozumiem nie tylko w wymiarze historycznym, że dotyczy to postaci biblijnych, tych nazwanych, jak na przykład Abraham, czy Mojżesz, czy tych, powiedzmy, których wyłania nam się portret jedynie duchowy, jak na przykład psalmisty, czy innych mędrców. Otóż człowiek biblijny to ten, który rzeczywiście po dziś dzień, jak psalmista z psalmu 119, wciąż rozważa w swoim umyśle, w swoim sercu dokładnie, w swoim duchu Słowo Boże, prawo Boże. I w ten sposób dochodzi do miłowania tego prawa. To jest prawdziwy obraz człowieka biblijnego, w którym także może stać się naszym udziałem. My jako czytający Pismo Święte mamy właśnie też tak żyć. Mamy stać się ludźmi biblijnymi, którzy przez kontemplację, medytację, tę modlitwę myślą, której widzimy już wyraźnie, znaczy może tak wyraźnie to właśnie ona nie jest obecna, ale jest obecna z całym bogactwem, to lepsze określenie, z całym bogactwem jest obecna w Starym Testamencie, prowadzi nas do prawdziwej mądrości. A co jest definicją mądrości w Starym Testamencie? Że jej początkiem jest bojaźń Boża. A to można osiągnąć tylko właśnie poprzez tę modlitwę myślą, przez kontemplację, medytację. Zadaj nam wszystkim, Panie Boże. Amen. Dziękuję bardzo.